Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. Radiowe rekolekcje wielkopostne. Ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin. Grzeszni i ci, którym zostało przebaczone.
Osiadli w naszej nowobogackiej stabilizacji, nie zwracamy za bardzo uwagi na toczącą się wokół nas wojnę. Sami w tej walce co prawda uczestniczymy i nie zawsze po dobrej stronie, ale rzadko dzieje się to świadomie. Myślę, że rację ma święty Paweł, że gdybyśmy w pełni zdawali sobie sprawę, co się dzieje w nas i wokół nas, gdybyśmy w pełni byli świadomi toczącej się o nasze życie wojny Boga z demonami, nie ukrzyżowalibyśmy Pana chwały. Ale ten bój o nasze dusze pozostaje przed nami w zasadniczej części zakryty. Widzimy tylko jego ślady, jakby wierzchołek góry lodowej. Dlaczego Bóg zakrywa przed nami tajemnicę naszej nieprawości? Może chodzi o to, byśmy nie umarli z przerażenia i wstydu? Po części może i tak, ale mam wrażenie, że może być i inny powód. My jesteśmy tak nawykli do zła, że przestaliśmy zwracać na nie uwagę. I gdybyśmy zobaczyli całe bezeceństwo naszej nieprawości, nie bylibyśmy w stanie, pokrzywieni w naszym sposobie myślenia, gdzie na każde dobro trzeba sobie zasłużyć, nie bylibyśmy w stanie uwierzyć, że takich zdeprawowanych i złych ktokolwiek może pokochać, tym bardziej ktoś, kto jest całym dobrem, samą prawdą i miłością. Tymczasem zło jest po części przed nami zakryte. W efekcie nie postrzegamy siebie jako złych, a w każdym razie nie złych do końca i spodziewamy się, że dobry Bóg będzie nas kochał. Sądzimy, że powinien nas kochać, bo przecież na to zasługujemy, bo przecież nie jesteśmy tacy źli. Nie mamy pojęcia, jak bardzo jesteśmy uwikłani. A jednak Jezus modli się za nas, złych i zadufanych w sobie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ostateczna lekcja przebaczenia. Oferowane jest nie tym, którzy na nie zasłużyli, bo niby jak mieliby zasłużyć, ale tym, którzy go potrzebują. Powiedzmy sobie wprost, jeśli w ogóle jest jakiś warunek uczestnictwa w zbawieniu udzielanym przez Boga, to jest nim właśnie przyjęcie nauczania o przebaczeniu, przyjęcie w całości i do końca. A to oznacza podjęcie zobowiązania, by samemu przebaczać tak, jak On przebacza krzywdzicielom, oprawcom i wrogom. Przez lata kapłańskiej posługi nieraz zdarzyło mi się spotkać ludzi przekonanych, że skoro byli u spowiedzi, dostali rozgrzeszenie, to wszystko już jest w porządku. Biorą to rozgrzeszenie jak coś, co im się po prostu należy i wracają do swojej codzienności. Tymczasem jakkolwiek dług został darowany i w tym sensie sprawa została zamknięta, akt łaski przyniósł też zobowiązanie, by przekazać otrzymane przebaczenie dalej. Uwolniony ma teraz sam uwalniać innych, darowując winę tym, którzy go poranili, skrzywdzili, znieważyli. I nie ma znaczenia, jak wielkie rany nam zadano. Bo i tak przebaczenia, do jakiego jesteśmy wezwani, nie da się porównać z darem już otrzymanym. Co więcej, im poważniejszych krzywd doświadczyliśmy, tym silniejsze i bardziej naglące jest wezwanie, by winowajcom przebaczyć. Mściciel domaga się naszej krwi przed Trybunałem Sprawiedliwości. Boże przebaczenie usuwa to oskarżenie, ale jednocześnie wzywa, byśmy sami przestali oskarżać innych, domagając się, rzekomo w imię sprawiedliwości, skazania winowajców. Myślę, że to właśnie jest istota przebaczenia, przestać oskarżać. Sprawa jest tym poważniejsza, że codziennie przy okazji odmawiania Ojcze Nasz, gdy padają słowa i odpuść nam, jako i my odpuszczamy, podpisujemy swoisty weksel na nasze zbawienie. Jezus wprost mówi, że Ojciec nie przebaczy nam naszych przewinień, jeśli każdy z nas z serca nie przebaczy swemu bratu. Faktem jest, że świat ani nie rozumie zobowiązania do miłości nieprzyjaciół, ani też nie akceptuje sytuacji, w której krzywdzony nie broni się przed krzywdzicielem. przebaczać i usprawiedliwiać? To nie jest normalne. Miłość nieprzyjaciół nie oznacza, by chwalić zbrodniarzy, by przyzwalać na krzywdę i ją usprawiedliwiać. Nie, zło jest złem. Rzecz w tym, by odrzucając grzech, nie odrzucić człowieka, który go popełnia. Bóg kocha człowieka do szaleństwa, także tego błądzącego i uwikłanego w czynione przez siebie zło. Przebacza mu. Przebacza mnie. Tyle, że jednocześnie zobowiązuje mnie, bym i ja przebaczał innym, takim jak ja, grzesznym. Bóg domaga się ode mnie życia według standardów Boga. Domaga się boskiej doskonałości. Tak jakby chciał, bym stanął wobec tego zobowiązania zupełnie bezradny. Bo w istocie tak kochać nie umiemy. Właśnie dlatego zaprasza, byśmy w tej bezradności zwrócili się do Niego. Zawierzyli Mu w pełni i do końca. Jezu, Ty się tym zajmij. A On sam chce w nas kochać. On sam chce w nas działać. Chce w nas przebaczać mocą swojego ducha, przemieniając nas i upodabniając do siebie. Wbrew naszym zwyczajom, nie czyni tego jednak przez odsłanianie ciemności, ale przez zanurzenie nas w swoim świetle. Zamiast rozliczać nas z pełnionego zła, wprowadza nas w praktykę przebaczenia, w miłość niezasłużoną, ale ofiarowaną w darze jako odpowiedź na zadaną krzywdę. Przebaczenie i błogosławieństwo to Jego odpowiedź. One są potrzebne zarówno skrzywdzonemu, jak i krzywdzicielowi, może nawet bardziej temu, kto został poraniony. Ten pierwszy zostaje uzdrowiony z ran, drugi jest uzdolniony z nawrócenia i przemiany. W ten sposób obaj zostają uzdolnieni do przyjęcia Bożego przebaczenia i uczestnictwa w zbawieniu. Kluczowa w tym przedziwnym procesie przemiany jest jednak postawa tego, kto został skrzywdzony, jego decyzja o przebaczeniu. Wbrew opinii tych, którzy domagają się najpierw skruchy, a nawet zadośćuczynienia ofierze przez przestępcę, trzeba powiedzieć wyraźnie, że krzyż i Ewangelia pokazują, iż przemiana i nawrócenie krzywdziciela uzależnione są od zdjęcia ciężaru winy z jego barków przez tego, kogo poranił. Ile razy mam przebaczyć? Ile razy to ja pierwszy mam wyciągnąć rękę do zgody? Ile razy to ja mam być odpowiedzialny za innych? Za każdym razem, gdy pada pytanie, ile razy, wyznaczamy miłości limity, jednocześnie fałszując ją i zatruwając. Tych granic nie może być, inaczej bowiem deklaracja miłości staje się swoistym szantażem, stawiającym drugiego człowieka wobec takich czy innych warunków. Tymczasem miłość, o ile ma być prawdziwa, musi być bezwarunkowa. Kocham Cię i już. To prawda. Dar bezwarunkowej miłości może niektórych rozzuchwalić, zamiast pchnąć do większej wierności, do nawrócenia. Miłość nieraz została podeptana i wówczas dar przebaczenia jest profanowany zuchwalstwem i pogardą. To prawda. Mimo to jednak, nawet jeśli do tego dochodzi, nawet jeśli ktoś kochać nie chce, ja mogę kochać i kochać powinienem. Mogę przebaczyć bez wyliczania drugiemu, że to już ostatni raz. Mogę, bo Jezus mnie do tego uzdalnia. Uczy mnie nie tylko pokornego uznania mojej grzeszności, ale także czegoś znacznie większego. Miłości większej niż śmierć. Miłości, do której uzdolnić może tylko moc Ducha Świętego.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.